Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Paulina Lechowska, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Mateusz Buczma, proboszcz parafii świętego Jana Nepomucena w Opolu Słowicach. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchających i oglądających.
Proszę księdza, dziś zaprosiłam księdza na ciekawy, uważam, temat o tym, jak to jest być nowym proboszczem. Wiem, że ksiądz co prawda już od 2 lat jest tym proboszczem, prawie od 2 lat, więc nie jest to tak krótko, ale myślę, że to jest też taki czas, że już można coś o tym proboszczostwie, o byciu proboszczem powiedzieć. Gdy właśnie te prawie 2 lata temu ksiądz usłyszał o tej nominacji na proboszcza, to jaka była księdza pierwsza myśl? Czy były jakieś obawy? No i czy one się spełniły faktycznie?
Myślę, że było we mnie dużo takiego drżenia ze świadomością tego, co dobrego mnie spotkało do tego momentu, ale też ze świadomością własnych niedoskonałości i braków. I wiedziałem, że jeżeli mam rzeczywiście w to wejść, to musi to być z takim mocnym zaufaniem Panu Bogu, że to jest Jego sprawa, to jest Jego parafia i jak mam być tym proboszczem, to On mnie i tą parafię ogarnie.
Czy jest tak wśród księży, kapłanów, że jednak się marzy o tym byciu proboszczem?
Ja myślę, że wielu z nas, jeśli nie większość, gdzieś po prostu w głowie ma ułożoną tą ścieżkę, no bo chyba decydując się na formację seminaryjną i mówiąc tak przed święceniami czy w trakcie święceń, myślimy o duszpasterstwie, a taką jakby formą duszpasterstwa, chciałoby się powiedzieć dojrzałą, jest to, że człowiek bierze odpowiedzialność za daną wspólnotę i staje się proboszczem, choć w moim przypadku to była sprawa zupełnie nieoczywista, ponieważ ja po 3 latach duszpasterstwa parafialnego byłem przez księdza biskupa wyjęty z takiego duszpasterstwa parafialnego, więc ta nominacja czy to zaproszenie ze strony biskupa była dla mnie na pewno jakimś nowym otwarciem i też właśnie w związku z tym nie wiedziałem, jak to będzie, bo jednak nie będąc przez 8 lat w takim nurcie parafialnym, to bycie proboszczem z jednej strony wydawałoby się, że mogłoby być spełnieniem marzeń, ale z drugiej strony no właśnie było takim wielkim wyzwaniem, choć zdaję sobie sprawę, że wielu moich kolegów być może z zazdrością o tym momencie pomyślało, ojej, Buczma już jest proboszczem.
Proszę księdza, no właśnie, czy jest ten przeskok taki wyczuwany z wikarego na proboszcza, bo to też chyba większa odpowiedzialność, zarządzanie tak naprawdę samemu, zwłaszcza w takiej parafii jak ksiądz akurat jest, czyli bycie samemu bez pomocy wikarych.
To jest tak, że jak się jest wikarym, to zawsze można zrzucić na proboszcza, nie? Że to on wymyślił, że to jest jego decyzja, a potem jak już się jest proboszczem, no to ja wiem, ktoś powie, można, tak oczywiście teraz żartuję, można zrzucić na biskupa i nim się tłumaczyć. Także to jest ta odpowiedzialność już ta bezpośrednia za tych ludzi, którzy są powierzeni, za ich wzrost, za ich spotkanie z Bogiem, za ich nawrócenie, odpowiedzialność oczywiście za własną świętość albo jej brak, a jak jej brakuje, no to to tym bardziej. No i odpowiedzialność za całe dobra materialne, gdzie no tak naprawdę trzeba troszeczkę wejść w buty takiego menedżera czy kogoś, kto ma oczy, nie powiem, że dookoła głowy, ale taką wrażliwość na różne rzeczy i tego stety albo niestety trzeba się też ciągle i nieustannie uczyć.
Ta odpowiedzialność jest, myślę, duża faktycznie, natomiast czy jest też wyczuwane jakieś wsparcie ze strony parafian? Bo jednak wspólnota Kościoła to przecież my wszyscy, nie tylko
kapłani. Ja znalazłem się w bardzo błogosławionym miejscu, gdzie czuję się niesiony przez moich ludzi, przez ich poczucie odpowiedzialności za Kościół. Miałem też takie perypetie związane z obejmowaniem parafii, że no, był taki moment, że po prostu materialnie nie było łatwo, ale gdzieś postawiłem na świętego Józefa, ciesząc się też, że mam braci z Bractwa świętego Józefa w parafii, którzy w tym temacie też są dla mnie wielkim wsparciem i na pewno ten święty Józef tutaj poza realnymi parafianami, którzy biorą odpowiedzialność konkretną, no to jeszcze święty Józef, który jest naprawdę patronem od zabezpieczania wielu rzeczy. Także jako duszpasterz mogę się zająć rozwojem ludzi i ich wzrostem, a tak naprawdę święty Józef zajmuje się sferą taką materialną.
Za księdzem już kolędy, odwiedziny kolędowe. Myślę, że dużo też takich doświadczeń właśnie z codziennego życia parafii. Może jakieś najlepsze doświadczenia z tej parafii? Coś, co było dla księdza takie najbardziej cenne z tego czasu?
Niedawno umawiałem się z moimi radnymi z Rady Duszpasterskiej na kolejne spotkanie. Przyjęliśmy taki rytm, że będziemy się spotykać jako parafialna Rada Duszpasterska i oni wiedzieli o tym od początku, mniej więcej raz w miesiącu z przerwą na wakacje, żebyśmy rzeczywiście po pierwsze się znali, po drugie starali się słuchać Boga i ludzi. To mnie bardzo ujęło, jak dwie osoby ostatnio, kiedy zapraszałem na kolejne spotkanie, bo akurat przez półtorej miesiąca nie mieliśmy spotkania, zasygnalizowały, że się stęskniły. I to było, myślę, takie cenne. Poza tym wiele takich dobrych światełek, na przykład Sabina, która przychodzi na jesień i mówi, że chciałaby reaktywować scholę dziecięco-młodzieżową, nie na zasadzie, że proboszcz sobie wymyślił, albo 30-40-latkowie wspominali, że fajnie, że kiedyś była schola, teraz musimy coś wykombinować, żeby może była znowu, tylko coś takiego oddolnego, z takich dobrych rzeczy, no, że czasami bywa tak, że po prostu gdzieś wychodzę w przelocie, mając głowę w zupełnie innych rzeczach i spotykam kogoś, kto się czymś konkretnym zajmuje i mi jest głupio, ja zaczynam się tłumaczyć, mówiąc, że teraz akurat nie mogę, że to jest troszeczkę ponad moimi siłami i słyszę w odpowiedzi, ale to naprawdę nie jest sprawa księdza. To my właśnie od tego jesteśmy, żeby to ogarnąć, nie? I to są takie momenty wow, ale myślę, że czymś jeszcze ważniejszym poza tymi rzeczami namacalnymi jest to, jak widać, że ludzie rosną i się rozwijają i kochają coraz bardziej Pana Jezusa, I łapią bakcyla, chociażby czytania Słowa Bożego, czy przychodzą na adoracje i to nie te stereotypowe 70-letnie osoby, z całym szacunkiem do naszych seniorów, ale kiedy widzę na adoracji w ciszy 40-latków, no to są takie momenty, może naprawdę człowiek jest szczęśliwy, no.
Przyznam szczerze, że przed naszą rozmową zerknęłam sobie na stronę internetową i zobaczyłam, że tych inicjatyw, które dzieją się w parafii, jest naprawdę sporo, rozpoczynając od oczywiście liturgicznej służby ołtarza, poprzez właśnie tą scholę, o której już ksiądz proboszcz wspomniał, ale też choćby takie spotkania jak spotkania biblijne, seniorat czy matecznik, który szczerze powiedziawszy mnie najbardziej chyba zainteresował. O co tutaj chodzi?
Akurat w mateczniku chodziło o to, że były chrzty i zobaczyłem, że są młode mamy z dziećmi w domu na pierwszym etapie macierzyństwa, przynajmniej z tym konkretnym dzieckiem, i w ciągu dnia można by je zaprosić raz w tygodniu, żeby przyszły, wypiły dobrą kawę, poznały się wzajemnie i zaczęły budować środowisko, a przy okazji w najlepszym tego słowa znaczeniu można im przemycić treści ewangelizacyjne i formacyjne. Znaczy, ja mam taką bardzo konkretną zasadę i tego się nauczyłem, będąc wcześniej przez kilka lat w świecie ewangelizacji, nowej ewangelizacji, że naprawdę granica nie przebiega między tym, gdzie się coś dzieje i gdzie się nie dzieje. Ja nie chcę czuć się lepszym, dlatego że w mojej parafii coś się dzieje, a są parafie, gdzie się niewiele dzieje, tylko to wszystko dzieje się po coś. Kiedyś ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, że pytanie o ewangelizację jest tak naprawdę pytaniem o Kościół, do jakiego Kościoła chcemy ludzi zaprosić. Ja mam świadomość tego, że 63% ludzi zamieszkujących dzielnicę Sławice, miasta Opole, nie praktykuje, przynajmniej nie praktykuje w moim kościele swojej wiary w niedzielę. I teraz jest pytanie, do jakiego kościoła ja chcę te 63% zaprosić? Ja chcę ich zaprosić do kościoła, w którym są małe grupy, gdzie ludzie mają matecznik, spotkania biblijne, seniorat, msza szkolna dla dzieci, czy schola dziecięco-młodzieżowa, czy wspólnota Dawid, która się spotyka przy parafii, czy grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, która się dzieje, czy strzał w dziesiątkę, który prowadzi siostra Edyta Kamilianka. I mam taką głęboką świadomość, że kiedy zaczniemy wychodzić z kościoła w stronę tych, którzy są zagubieni, to oni, słysząc zaproszenie i doświadczając spotkania z żywym Bogiem, muszą znaleźć dla siebie środowisko, gdzie będą przyjęci, wysłuchani, zrozumiani, zaakceptowani, pokochani. I mi się wydaje, że trudno to zrobić w takiej bandzie kilkuset osób, ale kiedy ktoś przyjdzie na spotkanie biblijne i zobaczy, że tam jest 9 osób, to w tej 9 może też znaleźć jako zewangelizowane miejsce dla siebie. Wymaga to ze strony parafian i duszpasterza determinacji i cierpliwości, ale nawet po tych niespełna 2 latach mogę powiedzieć, że warto.
Myślę, że to właśnie wychodzenie do ludzi, o którym ksiądz proboszcz wspomniał, jest szczególnie istotne. I też jeszcze tutaj na sam koniec chciałam właśnie do tego nawiązać, też do tego wychodzenia w przestrzeni internetowej. W Wielkim Poście prowadzi ksiądz rekolekcje w codzienności, to takie mailowe wiadomości, więc o tym może jeszcze kilka słów. No i można też znaleźć księdza podcast, czy można powiedzieć kazania na Spotify'u.
Internet jako cyfrowy kontynent, który zamieszkują ludzie. Ciągle musimy wracać do tego, o czym mówił papież Benedykt XVI. To już nie jest podział na rzeczywistość realną czy wirtualną, tylko musimy mieć świadomość tego, że tak jak kiedyś Krzysztof Kolumb wypłynął na ocean po to, żeby dotrzeć na nowe lądy, tak samo my dzisiaj z Ewangelią musimy docierać na ten kontynent, który zamieszkują, no w tej chwili trzeba powiedzieć, miliardy ludzi. Rekolekcje w codzienności to jest propozycja dla tych, którzy zmęczyli się odmawianiem sobie cukierka, Netflixa czy telewizji albo alkoholu w ciągu Wielkiego Postu. Uwaga, jak ktoś rozpoznaje, że takie wyrzeczenie dla niego jest dobre, nie mam nic przeciwko. Sam mam też jakieś tam postanowienie na Wielki Post, ale właśnie rekolekcje w codzienności to jest propozycja dla tych, którzy mają obawę, że odmówiliby sobie czegoś, czyli zaczęliby od czegoś pościć, a niekoniecznie mogłoby się to przełożyć na pogłębienie ich więzi z Bogiem, więc takie postanowienie, że codziennie rano otwierasz skrzynkę pocztową, albo wieczorem możesz otworzyć, ale o 5 rano na tej skrzynce pojawia się cytat biblijny, 2-3 pytania, nad którymi możesz się zastanowić, krótka modlitwa, która konkluduje to rozważanie i cieszę się z tego, że w tej chwili 138 osób w ten sposób otwiera się na Słowo Boże w ciągu Wielkiego Postu i od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy, włącznie z przerwami na niedzielę, w które zapraszam ludzi, żeby byli w swoich kościołach parafialnych, no właśnie w ten sposób gdzieś przeżywają ten czas Wielkiego Postu. A jeśli chodzi o podcast, to nie ukrywajmy, że dzisiaj badania medioznawców mówią jasno, że jest renesans komunikacji w formie audio. Zauważmy, że nawet jak ktoś idzie pobiegać albo zrobić jakiś trening w ramach crossfitu, co jest coraz bardziej popularne także u nas, to może do uszu włożyć słuchawki i w ramach tego słuchania też coś wartościowego może polecieć. A poza tym, jeżeli mieliby ludzie mieć okazję do tego, aby wrócić do jakiegoś kazania, które ich jakoś zainspirowało, no to dlaczego nie publikować tego właśnie w formie podcastu? Mam nadzieję, że w przyszłości uda się też rozwinąć cały ten segment audio w komunikacji parafialnej, to znaczy, że nie tylko nagrane kazania, ale też inne dźwięki, inne formaty będą się pojawiać.
Bóg zapłać za tą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Mateusz Buczma, proboszcz parafii świętego Jana Nepomucena w Opolu Słowicach.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.